Hej, być może pamiętacie jeszcze z zeszłego roku, że pod pewnym filmem Człowieka Absurdalnego, w którym on komentował moje komentowanie Kasi Gandor w temacie różnicy płac i tak dalej, w komentarzu napisałem taką rzecz, że rozważanie opresyjności tradycyjnych norm kulturowych wobec kobiet, zwłaszcza w kontekście rzeczy takich jak oczekiwanie, że tak się wyrażę, opieki nad domem, prawda, czy opieki nad dziećmi, czy spędzanie więcej czasu na pracy w domu i tak dalej, postrzeganie tego jako coś niewłaściwego czy opresyjnego, czy ogólnie rzecz ujmując rodzącego problemy, jak najbardziej może mieć sens w pewnych konkretnych warunkach i że należałoby to szerzej omówić. I o tym sobie właśnie dzisiaj pomówimy, ponieważ wydaje mi się, że to jest taka rzecz, na którą warto się nad tym zastanowić po prostu. I dla jasności, wszystko to, co ja tutaj dzisiaj będę mówił, traktujcie jako takie luźne rozważania po prostu na ten temat, ponieważ to jest dokładnie to. A mianowicie, z tego co rozumiem, to wiele feministek i wielu feministów powiedziałoby wam, że właśnie, że sporo postaw i zachowań, które wynikają z tradycyjnego patrzenia na role płciowe, stawia kobiety w niekorzystnej sytuacji. I często poruszany jest tutaj wątek właśnie tego, że na przykład, no bez wątpienia, normy kulturowe niejako, może nawet oczekują od kobiet, że będą one bardziej zaangażowane w pracę w domu, tak? W pracę na rzecz stworzenia ogniska domowego i tak dalej, również w opiekę nad dziećmi i tak dalej. I dla jasności, to nie są wyłącznie kwestie kulturowe, tak jak wyjaśniane było w wielu odcinkach, to ma również głębszą bazę, prawda? To nie jest arbitralnie narzucone, ale kultura oczekiwania wobec konkretnych płci i tak dalej, bez wątpienia też się do tego dokładają. Do tego właśnie, że kobiety zazwyczaj więcej pracują w domu, mniej pracują zawodowo, więcej zajmują się dziećmi, czy nawet powiedziałbym być może do pewnego stopnia nawet na to, że pracują zwykle w ogóle w zawodach, tak? W branżach, w których jest więcej stabilności, tak? Można łatwiej pogodzić, zrobić równowagę między życiem rodzinnym a zawodowym i tak dalej, i tak dalej. No. I bez wątpienia kultura również na to wpływa i bez wątpienia no, wiele kobiet jest rzeczywiście, bo kobiety rzeczywiście pracują więcej w domu, prawda, a mniej zawodowo i mają większy nacisk na tę sferę życia. Tylko, że jeśli się spojrzy, jeżeli będziemy patrzeć na to w świetle znormalizowania, że tak się wyrażę, nowoczesnego patrzenia na związki. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że związki w wielu, że tak powiem już, w wielu perspektywach są z zasady postrzegane jako nietrwałe. Jako coś, co nie jest trwałego raz na zawsze. I to zarówno związki nieformalne, jak i związki formalne bardzo często. Coraz częściej w Polsce coraz więcej młodych ludzi w ogóle wchodzi w ogóle w życie i w kolejne relacje z osobami innymi z założeniem, że okej, będę z tobą, ale nie zamierzam obiecywać ci, że będę z tobą na zawsze, na dobre i na złe i tak dalej, i tak dalej. Czyli w domyśle, ogólnie rzecz ujmując, oznacza to zazwyczaj tyle, że będę z tobą, dopóki będzie mi wygodnie, dopóki będzie między nami wszystko w porządku. Innymi słowy, dopóki ja się sam realizuję, dopóki mi jest dobrze w tej relacji. To jest oczywiście naturalne następstwo takiego skrajnie indywidualistycznego podejścia właśnie, że celem związku jest to, żebym ja się w nim dobrze czuł. Być może niektórzy będą zaszokowani, ale generalnie, tradycyjnie rzecz ujmując, celem związku nie było to, żebyś ty się w nim to nie było najważniejsze w związku, żebyś ty się w nim koniecznie dobrze czuł, a przynajmniej nie tylko to. I to się oczywiście rozciąga również na związki formalne, ponieważ związki formalne również w Polsce coraz częściej wyglądają na zasadzie takiej, że okej, będę z tobą i nawet będę ci obiecywał, że będę z tobą zawsze, ale w praktyce mam na myśli raczej, że będę z tobą, no chyba, że już oboje nie będziemy chcieli ze sobą być. To wtedy się po prostu rozwiedziemy. To znaczy nastąpiła całkowita, może nie całkowita, ale jesteśmy na drodze do normalizacji rozwodów, tak? Czyli do normalizacji tego, w tej formie, że rozwód jest po prostu jedną z normalnych rzeczy, która się dzieje, nie należy się nad tym szczególnie roztkliwiać, że po prostu no niektóre rzeczy, że czasem tak po prostu się robi i tyle, koniec tematu, tak? W sensie, że jeśli wam się nie podoba, to się po prostu rozwiedźcie i tak dalej. Ponownie to jest taka rzecz, która mnie, pamiętam, kiedyś uderzyła. To jest oczywiście tylko z mojego doświadczenia, tak więc bierzcie to pod uwagę też. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z osobą, która miała za 3 tygodnie brać ślub i ta osoba mi powiedziała, że ona bierze ślub, ale ona bierze ślub z założeniem, że jeśli tylko przestaną się dogadywać, to się po prostu rozwiodą. I wydaje mi się, że tego typu podejście nie jest wcale aż tak ekstremalnie rzadkie, ale być może się mylę. I ta różnica, która nastąpiła, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, że rozwody były zawsze. No oczywiście, że tak, ale to jest różnica jest bardzo duża między niewypełnianą normą, ponieważ kiedyś norma była taka, że małżeństwo, tam w ogóle związek z zasady powinien być trwały i na zawsze, ale ta norma oczywiście nie była wypełniana, oczywiście, że nie, a na pewno nie w całości, prawda? Ale jest duża różnica między niewypełnianą normą, a brakiem tej normy i do tego przejdziemy jeszcze później. Natomiast mam wrażenie, że patrzenie na związki w Polsce, nie tylko w Polsce, na Zachodzie ogólnie, na Zachodzie nawet bardziej niż w Polsce, zmierza w tym kierunku. I jeśli przyjmiemy taką perspektywę, to nagle okazuje się, że to, co mówiliśmy przedtem o tej opresyjności czy problematyczności tradycyjnych ról społecznych, prawda, nagle zaczyna mieć trochę racji, tak? Znaczy stwierdzenie, że kobiety realizujące tradycyjne normy płciowe są stawiane nagle w jakiejś niebezpiecznej, potencjalnie groźnej, dyskryminowanej, gorszej sytuacji. To zaczyna mieć tutaj istotne punkty. No pierwszy, lepszy przykład. Wyobraźmy sobie, że są dwie osoby, które są w związku, tak? I powiedzmy, mieszkają razem, tak? No i realizując właśnie to, o czym mówiliśmy, kobieta więcej czasu spędza na opiekę nad tym tymczasowym gospodarstwem domowym, tak naprawdę na takie rzeczy właśnie, gotowanie, posprzątanie, coś takiego, a facet po prostu więcej czasu spędza w pracy zawodowej. Tak to nie, że leży na kanapie i się opierdziela, tylko po prostu bierze nadgodziny, tak, czy po prostu dłużej siedzi w pracy, więcej zarabia, tak? I w praktyce oznacza to, że w tym czasie mężczyzna generuje swój zysk, tak? Nie tylko zysk monetarny, którym oczywiście może się podzielić, a może i nie, ale ma przecież swoje własne pieniądze. Kobieta ma swoje własne pieniądze, jeżeli to nie jest nic sformalizowanego zazwyczaj. Ale nie tylko to, w sensie inwestuje w swój rozwój, tak? Zdobywa kompetencje, awansuje, prawda? I jest, idzie zdecydowanie, będąc dłużej w pracy, popycha jakoś dalej swoją karierę zawodową, a w tym czasie kobieta pracuje na coś, co jest, co do zasady, przynajmniej wspólnym dobrem, tak? To ponieważ jeżeli dba o to gospodarstwo domowe, to jest z zasady coś, z czego będą korzystać oboje, bo nie ma innej możliwości, tak? Jeżeli gotuje obiad, to dla obojga, tak? Jeżeli sprząta mieszkanie, to jest coś, z czego oboje korzystają, czyli pracuje na wspólne dobro, a mężczyzna w tym czasie pracuje na dobro, które co do zasady jest jego. I kto wie, może się podzieli, może nie, ale to jest osobna kwestia. I co jeżeli na przykład po 3 latach to się kończy? No to w tym momencie facet jest po kilku latach inwestowania w samego siebie, a kobieta jest po kilku latach inwestowania swojej pracy, swojego czasu w coś, co już nie istnieje, nigdy nie wróci i jest zasadniczo pozbawione wartości. I facet jest wyżej, że tak powiem, kończy taki związek na lepszej pozycji. No i pojawia się pytanie z perspektywy kobiety, zupełnie zasadne, niby dlaczego ja miałabym angażować się w jakikolwiek sposób w dbanie o, ale nie, że w jakikolwiek, ale w jakikolwiek większy sposób niż mężczyzna, w dbanie o na przykład to nasze tymczasowe gospodarstwo domowe, jeśli tylko ono jest tymczasowe. No bo przecież skoro się rozejdziemy za jakiś czas, skoro nie zakładamy, że to jest trwałe, to już wszystko, co ja w to teraz wkładam, jest nieproporcjonalnym wkładem z mojej strony, tak? Ponieważ to, w co teraz inwestuję, się kiedyś skończy. A dodatkowo, jeżeli do tego dochodzą dzieci, to się już robi, no, jeszcze, że tak się wyrażę, bardziej to wszystko jest napięte, tak? To znaczy, jeżeli nadal jesteśmy ze sobą na zasadzie niesformalizowanej umowy ponownie, to jeżeli do tego dochodzą dzieci, no to kobieta już niemal zawsze wkłada ogromne, to już jest dysproporcja włożonej pracy w te dzieci, jest ogromna, prawda, na korzyść kobiety, w tym sensie, że kobieta więcej tego i pracy, i wysiłku, i czasu, i zdrowia przecież również wkłada w to wszystko. I ponownie, jeżeli wkłada w coś, w dzieci, które miałyby być częścią tego gospodarstwa domowego i to oczywiście za tym bardzo często idzie, wiesz, praca wokół tych dzieci, no bo to wie, kto ma, ten wie, że praca nad dziećmi to nie jest tylko siedzenie bezpośrednio nad nimi, ale nad środowiskiem bardzo często, w którym one żyją. Więc jeżeli wkładane jest w coś, co jest co do zasady dobrem wspólnym, to, a w tym czasie facet pracuje na czymś, co jest co do zasady ponownie dobrem jego, to w momencie, kiedy to się skończy, a jeśli zakładamy, że to nie jest trwałe, to oczywiście, że powinno, to nagle robi się tak, że po wyjściu z tego związku, tak jak mówiłem wcześniej, facet jest po prostu w dużo lepszej pozycji. I jest jak najbardziej zasadnym obserwacja, że w takiej sytuacji, nie wiem, na przykład oczekiwanie, czy nawet nie oczekiwanie, co wychowywanie kobiet do tego, żeby one angażowały się w te sfery życia, które wcześniej omówiliśmy, wpycha je niejako, znaczy wpycha, no przynajmniej kieruje je na z góry bardziej problematyczną pozycję. To znaczy na przykład głosy, które się pojawiają często właśnie ze środowisk feministycznych, takie, że właśnie, że narracje kulturowe, które uczą dziewczynki, że zajmowanie się domem jest czymś dobrym, że posiadanie dzieci, opieka nad tymi dziećmi jest czymś dobrym, że właśnie na przykład te narracje, w których dziewczynki być może częściej pracują właśnie zwykle w bardziej stabilnych, bardziej spokojnych zawodach, stawiają kobiety w gorszej sytuacji i dodatkowo dają pole do bycia wykorzystanym, no bo w realiach, w których twoje związki nie będą stałe, to facet uczestniczy w takim związku i korzysta z tej pracy na wspólne dobro ze strony kobiety i hipotetycznie w dowolnym momencie może powiedzieć: wychodzę. I on ma ten swój kapitał, w którym pracował na samego siebie, a kobieta zostaje z masą czasu i pracy włożoną w coś, co po prostu przestało istnieć. I no, oczywiście do tego dochodzą takie rzeczy, nie wiem, jak alimenty, prawda, i tak dalej, które hipotetycznie działają, ale w praktyce dobrze wiemy, że to nie, bardzo często nie jest takie proste. Z drugiej jednak strony, oczywiście jest w internecie i coraz bardziej widoczne, mam wrażenie, również w przestrzeni publicznej, są szeroko rozumiane środowiska redpillowe, prawda, które by powiedziały wam, że tak naprawdę te tradycyjnie rozumiane role płciowe, tradycyjnie rozumiane podejście, a może znaczy, że przyjmowanie w ten sposób, przyjmowanie tradycyjnego podejścia do kobiet ze strony mężczyzn, takiego jak uczyła kultura i tradycja, to właściwie, że to jest w istocie opresyjne dla mężczyzn, że jeżeli we współczesnych realiach będziesz się zachowywał wobec kobiet tak jak tradycyjnie, że tak powiem, uczono, czyli będziesz wobec nich rycerski, będziesz wobec nich ofiarny, będziesz angażował swój czas i pracę na ich rzecz, to system społeczny, w którym żyjemy, nie tylko nie zwróci ci tego, ale jeszcze dajesz pole do bycia wykorzystanym. I zastanówmy się ponownie na tym przez momencik, bo ponownie wróćmy do sytuacji, w której związki są tymczasowe, tak? I mamy ponownie dwójkę osób, prawda, które żyją ponownie w tymczasowym gospodarstwie domowym. No i załóżmy nawet, że te osoby się udzielają w tym gospodarstwie porówno, tak? Że pracują tyle samo, powiedzmy, pracują podobną ilość czasu i podobną ilość czasu pracują w domu i tak dalej, i tak dalej. I mężczyzna zachowuje się wobec kobiety tak, jak tradycja by tego nakazywała. Znaczy, no nie wiem, płaci na randkach, tak? Kupuje jej prezenty, tak? Jest w jakiś sposób ofiarny wobec niej, ponieważ taka perspektywa, no nie ma co ukrywać, też tradycyjne rozumienie ustawia mężczyznę w ten sposób do kobiety, żeby angażował w nią swój czas i swoją pracę, prawda? No i ponownie, jeśli jesteśmy i ona w tym momencie korzysta, że tak powiem, z jego pracy, samemu też w jakiś sposób zazwyczaj pracując, prawda, i budując kapitał ponownie i tak dalej, i tak dalej. I jeśli ten związek jest z zasady tymczasowy, jeżeli zakładamy, że ten związek kiedyś się zakończy, i ponownie, jeżeli po prostu się kończy za 3 lata, to mamy faceta, który zaangażował masę swojego czasu i środków w coś, czego po prostu już nie ma. I ponownie nie jest niczym zaskakującym, jeżeli taka osoba przyjmuje postawę, że ona będzie angażować, powiedzmy, czas i środki, ale tylko w zamian za doraźne korzyści. Ponieważ jeśli nie widzi doraźnych korzyści, z których mógłby w tym momencie skorzystać, to nagle w perspektywie, że to nie jest trwałe, troszkę mu się to już nie opłaca. I ponownie, to jest oczywiście, tutaj dużo mniej czasu na tym wszystkim spędzimy, ale można zrozumieć, skąd się bierze taka perspektywa. A w tej perspektywie, jeżeli do tego dochodzą nawet nie dzieci, tylko na przykład małżeństwo, prawda, to ponownie środowisko redpillowe by ci powiedziało, że to jest, no, to już zależy, bo tam jest tysiąc odłamów, na przykład środowisko men go their own way, by ci powiedzieli, że angażowanie się w małżeństwo to już w ogóle samobójstwo z perspektywy mężczyzny, ponieważ system cały sądowniczy i tak dalej i społeczny jest ustawiony tak, że daje ci to absolutnie, nieskończone możliwości do bycia wykorzystanym przez kobietę i przez społeczeństwo, tak, ponieważ ponownie ustawiasz się w sytuacji, w której będzie się oczekiwało od ciebie, że będziesz ofiarny, będziesz pracował, będziesz angażował swój czas i środki w coś, co przecież nie jest trwałe. W dowolnym momencie to małżeństwo również może się zakończyć, a co więcej, system nawet prawny, tak, jest tak skonstruowany, że gdyby ta kobieta chciała cię wykorzystać, na przykład gdyby chciałaby fałszywie oskarżyć cię o znęcanie się nad sobą, tak, albo system jej to ułatwi i jest groźba, że zostaniesz z niczym, tak, a w momencie, gdyby, nie wiem, o walce o dzieci już tutaj nie wspomnę, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak to wygląda. I ponownie można zrozumieć taką perspektywę. To znaczy, że przy założeniu, że kiedyś się rozejdziecie, to cała inwestycja która ma wszystkie zachowania, które mogłyby wynikać z tradycyjnego rozumienia męskości, że tak powiem, na rzecz kobiet, to jest inwestowanie w coś, na czym stracisz, ponieważ korzysta z twoich zasobów ktoś inny, on w tym czasie być może buduje coś dla siebie, a ty po prostu inwestujesz w coś, co się po prostu rozpadnie. I tak zbierając to wszystko do kupy, chodzi po prostu o to, że w realiach normalizacji tymczasowości związków jak najbardziej istnieje coś takiego jak mój własny interes kosztem drugiej osoby. I jak najbardziej można nawet takiej perspektywie, że tak powiem, indywidualistycznej ponownie, popatrzeć na to, że opłaca mi się nawet być może angażować w pewne zachowania, w pewne postawy, które mi przyniosą korzyść kosztem drugiej osoby, ponieważ nie ma czegoś takiego, jak oboje inwestujemy w coś, co będzie z zasady trwałego. Nie ma tego, ponieważ tylko oboje próbujemy wyciągnąć z naszej relacji to, co jest najlepsze dla mnie teraz, dla nas teraz. I argumentacje takie, że w takim ujęciu, gdy ten związek polega na tym, żeby każdy z nas wyciąga z niego to, co jest dla siebie najlepsze, tradycyjne role płciowe i to, być może nawet, że bardziej dla kobiet, prawda, ale myślę, że dla mężczyzn po części również też, mogą się okazać bardzo niekorzystne, ponieważ przede wszystkim dają pole do zostania wykorzystanym. I co z tym zrobić? I w sensie, to jest problem, jasne, tylko pojawia się pytanie, czy tak musi być? Czy musi istnieć takie właśnie podejście do związków, że to jest tylko tymczasowe, czy musimy być wepchnięci, że tak to powiem, w tę perspektywę, że to jest coś, do czego my musimy, to jest, że związek jest czymś, z czego my musimy dla siebie coś wyciągnąć i to, co nas wpycha w taką, no, w coś na kształt właśnie wojny płci, tak? Dbania o swój własny interes kosztem drugiej osoby. Czy musi tak być? Bo fakty są takie, że tak bardzo często, to czasem, przynajmniej nie wiem czy często, ale przynajmniej czasem to tak jest. I tutaj oczywiście pojawia się ta różnica, o której mówiliśmy wcześniej, między niewypełnianą normą, a brakiem normy. Ponieważ tradycyjnie rzecz ujmując, podejście było zupełnie inne. Tradycyjnie rzecz ujmując, podejście było takie, że związek co do zasady ma być czymś trwałym i nierozerwalnym. A nawet związek, który nie jest sformalizowany, co do zasady dąży do związku, który będzie trwały i nierozerwalny. I tak, te związki oczywiście w praktyce no nie zawsze były nierozerwalne, dobrze wiemy jak to wyglądało, tak ta norma absolutnie nie była wypełniana w całości, a po drugie można przedstawić perspektywę, że taki mindset, takie nastawienie, że inwestuje w związek, który będzie trwały, w świetle tego, że one nie zawsze są trwałe, no też wystawia cię przecież na potencjalnie, na bycie wykorzystanym przez kogoś, kto wchodzi na przykład w ten związek z zamiarem wykorzystania tego, ponieważ wie, że ty będziesz inwestował w to całego siebie, a ta osoba wyciągnie z tego, co będzie chciała i potem się zmyje. I może tak być, jest taka perspektywa, jest takie zagrożenie, tylko że, tak jak mówiliśmy wcześniej, ta perspektywa obecna w żaden sposób tego nie kasuje. To znaczy nadal, jeśli będziesz chciał się zaangażować w związek, to nadal wystawiasz się, w sensie w założeniu nietrwałości związków i tak wystawiasz się na możliwość bycia wykorzystanym. A jeżeli nie chcesz tego robić, jeżeli chcesz właśnie przyjmować tą perspektywę, o której mówiliśmy wcześniej, że związek to jest coś, z czego ty masz sobie wyciągać rzeczy, ale nie angażujesz w to całego siebie, no to czy to nadal jest związek, tak jak rozumieliśmy to dotychczas, czy jest to raczej transakcja? Ponieważ w takim ujęciu nie ma miejsca na przykład na zaufanie tej drugiej osobie. No bo nie możesz zaufać drugiej osobie, jeżeli oboje macie mindset taki, że wyciągacie z tego to, co jest dla was jak najlepsze. To znaczy w sensie wiesz, że ta osoba się kieruje zupełnie, wiesz czym się ta osoba kieruje i nie możesz, w sensie jeżeli, bo zaufanie w związku bardzo polega na współzależności. I robienie czegoś takiego w tej perspektywie, o której mówiliśmy, jest co najmniej bardzo ryzykowne, gdy... I to jest właśnie ta różnica między niewypełnianą normą a normalizacją. Jeżeli norma jest niewypełniana, to obie osoby wchodzą do tego związku z założeniem, ponieważ cała kultura, wszystkie realia nastawiają ich do tego, że to ma być trwałe i że powinni traktować to jako coś trwałego. I z założenia tak będą robić. Fakty są takie, że nie w każdym przypadku to się uda, nie w każdym przypadku to będzie w pełni szczęśliwe, nie w każdym przypadku będzie to w pełni trwałe, ale przynajmniej starają się oboje budować coś, co pozwoli na zbudowanie zaufania między tymi dwoma osobami, na realia, w których obie osoby będą mogły w pełni zaangażować się i dać z siebie wszystko, żeby ta wspólna rzecz, w której oboje i potencjalnie później również inne osoby, jakieś dzieci, uczestniczymy. I to nie gwarantuje, że to się uda. Absolutnie to nie gwarantuje, że to się uda, ale jeśli się to nie udaje, jeżeli to się rozpada, to jest to odstępstwo od normy. I jest to coś nieprzyjemnego, tragicznego, przykro nam, ale no, normy nigdy nie są w pełni wypełnione, normy nigdy nie są idealne. No i tak, to nie jest doskonałe rozwiązanie, absolutnie nie. Ale normalizacja tego, że to nie jest trwałe, no niejako, ja odnoszę takie wrażenie, że niejako narzuca ci patrzenie na tego typu związek jako właśnie na coś, w co nie ma sensu angażować się w całości, w co nie ma sensu dawać całego siebie tej drugiej osobie, ponieważ przecież kiedyś to się skończy. I takie podejście jest wrzucaniem swojego czasu, swojej pracy i swojej energii w coś, co się rozpadnie, a jeżeli druga osoba tego nie będzie robić, to druga osoba po tym czasie będzie dalej niż ty. Tak? Znaczy stwierdzanie, że niewypełniana norma sprawia, że czasami ktoś jest pokrzywdzony, bez wątpienia, ale brak tej normy sprawia, że nikt nie ma nawet szans, żeby mu się to udało. I szczerze, może mam kiepską wyobraźnię, ale nie wyobrażam sobie pełnego, całkowitego, pełnej szczerości i pełnego zaufania drugiej osobie bez przyjęcia założenia, że z tą osobą drugą jesteś na zawsze, na dobre i na złe, nieważne co by się działo. I wiecie, powiem, to jest tylko moje doświadczenie tutaj, ale na przykład zarówno ja, jak i moja żona jesteśmy w takim stanie, że jakbyśmy chcieli, to naprawdę moglibyśmy udupić tę drugą osobę. Bo jesteśmy tak zależni od siebie na każdej możliwej, na różnych płaszczyznach wiadomo, że jakbyśmy chcieli, to można by, to bez problemu moglibyśmy zniszczyć życie tej drugiej osoby. I to nie jest tak, że ona czy ja tego nie możemy zrobić. Nie, jest to fizycznie wykonalne, ale ja wierzę, że ona tego nie zrobi. Ona wierzy, że ja tego nie zrobię i dzięki temu, ponownie to jest tylko moje prywatne doświadczenie, ale życie na ogromnej ilości płaszczyzn jest niewyobrażalnie łatwiejsze i bezpieczniejsze, myślę, że mogę powiedzieć. Paradoksalnie, wystawiając się we dwoje na coś takiego, tworzy się coś właśnie nie niebezpiecznego, ale ponownie, to jest tylko moje doświadczenie, ale kłóciłbym się, że bezpiecznego. To znaczy, nie jesteśmy dwoma indywidualnymi, osobnymi jednostkami w jakiejś umowie, tylko tworzymy coś wspólnie, tak? Tworzymy jakąś wspólnotę, nie ma już ja i ona, tylko jesteśmy my. Ale tego nie wiem, nie rozumiem, jak można robić coś takiego z uprzednim założeniem, że to jest tylko na chwilę. Z tych powodów, które wyjaśniłem. Ale to jest tylko moja perspektywa i tak jak mówiłem, traktujcie to wszystko, co tu powiedziałem, jako takie luźne przemyślenia. Być może nie mam racji i zapraszam jak najbardziej do komentowania tego wszystkiego. I oczywiście, dla jasności, to co ja tutaj powiedziałem, to nie jest tak, że środowiska feministyczne czy redpillowe w niczym innym nie mają racji. Nie, ja myślę, że dałoby się znaleźć oczywiście w kilku punktach jeszcze jak najbardziej tam słuszne uwagi. Natomiast tutaj po prostu chciałem mówić szerzej ten konkretny temat i to, że tak jak w tamtym komentarzu pierwotnie mówiłem, że warto o tym po prostu porozmawiać. W tym temacie też tak odsyłam do filmu na temat wojny płci na wojnie idei, gdzie też jest to troszkę, być może troszkę precyzyjniej opisane niektóre rzeczy, o których tutaj mówię. Natomiast to tyle, także raz jeszcze napiszcie, co myślicie o tym wszystkim i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.